Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Dzieci Zdolne. Ja nazywam się Julia Krzysztofiak-Szopa i nagrywam się dla Ciebie po to, aby pokazać Ci, jak możesz mądrze, dobrze i fajnie wspierać swoje ponadprzeciętnie zdolne dziecko zarówno w domu, jak i w szkole. Jeżeli to, co robię, jest dla Ciebie jakoś wartościowe, proszę zasubskrybuj ten podcast i zostaw swoją ocenę. Zapraszam Cię także na stronę www.dziecizdolne.pl, gdzie znajdziesz całą społeczność rodziców zdolnych dzieci. Dzisiaj moim gościem jest Maria Mach, prezeska Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, organizacji, która już od niemal 40 lat wspiera zdolnych uczniów polskich szkół w rozwijaniu talentów i zainteresowań. Maria jest z zawodu filozofką, a sama była stypendystką funduszu, a następnie jego tutorką. W 2009 roku została dyrektorką biura funduszu, a od 2020 przewodzi całej organizacji w roli właśnie prezeski. I oprócz tego wszystkiego jest jeszcze współautorką świetnej pozycji dla nauczycieli, dla rodziców i może też dla zdolnych czasami, Zdolne Dziecko Pierwsza Pomoc. I link znajdziecie w opisie tego podcastu. Mario, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie, za przyjęcie zaproszenia i powiedz mi jeszcze, co powinnam dodać do opisu Twojej roli i tego, czym się zajmujesz.
Myślę, że opisów już wystarczy. Dziękuję za zaproszenie. To jest oczywiście moja kwestia, a nie twoja i rzeczywiście dziękuję, bo cieszę się, że mogę opowiedzieć o tym, co robimy i podzielić się trochę doświadczeniami. No i to, co wiem dzięki mojemu długoletniemu związkowi z tą instytucją i dzięki współpracy z bardzo wieloma fantastycznymi ludźmi, no to myślę, może się jakoś przydać każdemu, kto ma na swojej drodze życia dziecko podejrzewane o jakieś wybitne zdolności, bo to oprócz wielkiej radości oczywiście jest też zwykle wyzwanie i dla rodziców, i dla nauczycieli.
Dokładnie. Mario, Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci jest organizacją no już dosyć taką, powiedziałabym, ugruntowaną pozycją na rynku, ale na rynku edukacyjnym i w ogóle pośród różnych organizacji, które wspierają kształcenie w Polsce. Ale wiem, że wiele osób w ogóle nie wie, czym się ten Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci zajmuje. Więc takie proste pytanie pierwsze, co on w ogóle robi? Co wy w ogóle robicie w tym funduszu i do kogo kierujecie swoje działania?
Dobrze, to ja może zacznę od tego, że nazwa Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci jest jedną z najbardziej mylących znanych mi nazw, bo krajowy sugeruje, że jesteśmy instytucją publiczną, a jesteśmy właśnie stowarzyszeniem. Fundusz sugeruje, że jesteśmy bogaci, a jesteśmy organizacją żebraczą. No i wreszcie te dzieci. Dzieci są bardzo mocno umowne, bo większość stypendystów naszego programu to są licealiści, ale oczywiście dzieci też się zdarzają, mamy też młodszych. I też staramy się jakąś ofertę dla nich zbudować, co nie jest łatwe, bo większość naszych zajęć, które proponujemy młodym ludziom, to są zajęcia organizowane przez wyższe uczelnie i siłą faktu troszkę tematyką, poziomem trudności, no, przekraczające możliwości nawet bardzo zdolnego małego dziecka. A co robimy? Czasem sobie żartujemy we własnym gronie, że utrudniamy ludziom życie, że to jest nasze podstawowe zadanie. A to dlatego, że jak nam się wydaje z tej perspektywy wieloletniej kontaktów ze zdolnymi, tym, czego najbardziej brakuje ludziom z pasją, właśnie takim, którzy potrafią zrobić więcej i szybciej niż ich rówieśnicy, są przede wszystkim wyzwania. W dzisiejszych czasach to już na pewno nie jest dostęp do wiedzy, często to też nie jest problem dostępu do jakiegoś sprzętu. W największej mierze jest to kwestia tego, że dla takiego zdolnego człowieka wszystkie problemy, które się pojawiają w jego otoczeniu, naukowe, artystyczne, bo mamy też artystów pod opieką, są po prostu łatwe do rozwiązania. To jest szalenie demobilizujące. I no, bardzo spowalnia, a czasem wręcz zatrzymuje rozwój takich ludzi, bo żeby się rozwijać, trzeba sobie stawiać coraz trudniejsze wyzwania i trzeba je pokonywać. To się łączy też z brakiem konstruktywnej krytyki, bo nauczyciele często po prostu nie są w stanie dać uczniowi nic poza zachwytem i pochwałą.
I szóstkami.
To jest miłe, ale to nie o to chodzi. No więc uznaliśmy, że takim środowiskiem, w którym ci młodzi ludzie odnajdą odpowiednie bodźce do pracy i zapał i rzeczywiście trudne wyzwania, Jest, że tak powiem, dorosłe środowisko, to znaczy naukowcy i artyści, ludzie, którzy bezpośrednio tworzą i naukę, i kulturę, i są bardzo otwarci, co nasza praktyka przez lata doskonale pokazuje, są otwarci na kontakt ze znacznie młodszymi ludźmi niż ich studenci, którzy to w dodatku młodsi ludzie mają jeszcze tę przewagę, że są bardzo żywo zainteresowani, wnikliwi, krytyczni i zadają pytania kompletnie nieoczekiwane i odświeżające, między innymi dlatego, że wielu rzeczy nie wiedzą. Więc tak naprawdę
No
nasza
tak.
pomoc polega na tym, że umożliwiamy nieodpłatny udział w zajęciach właśnie organizowanych przez wyższe uczelnie, głównie Uniwersytet Warszawski i Polska Akademia Nauk, ale są też inne uniwersytety i placówki badawcze w Polsce. No i dajemy właśnie naszym stypendystom nie tyle szansę pooglądania tego, jak wygląda tak zwany prawdziwy naukowiec. Narysując, nie wiem, czy ktoś kiedyś widział nieprawdziwego naukowca, ale naukowiec występuje na ogół z przymiotnikiem prawdziwy. No więc nasi prawdziwi naukowcy nie tylko dają się oglądać, ale autentycznie zapraszają do współpracy. Czyli podczas naszych warsztatów, na przykład w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk, grupka kilkanaściorga stypendystów wchodzi pojedynczo lub po dwie osoby do konkretnych zespołów badawczych. I oni po prostu dołączają do pracy. Zespół się nie przestawia na takie tory, że teraz tu coś pokażemy dzieciom, tylko normalnie pracuje nad problemem, nad którym codziennie pracuje,
A tak
a
technicznie
ludzie
dopytam,
dołączają.
a tak chciałam Cię czy technicznie tutaj dopytać, ale czy to są zespoły, które już istnieją, na przykład zespoły badawcze ukonstytuowane z jakichś istniejących już pracowników naukowych, studentów, nie wiem, doktorantów, czy one są powoływane jakby z
Nie, to
dedykacją
są. To są
dla studentów?
zwykłe zespoły badawcze, grupy badawcze, laboratoria, które zapraszają wolontaryjnie, bo tym też bardzo, bardzo chciałabym powiedzieć, że wszyscy pracujący z młodzieżą w naszym programie, to jest około 300 osób rocznie, to są wolontariusze. Więc ludzie z tych zespołów po prostu zgłaszają, że tak, wzięliby nasze, umownie ich tak nazywamy, dzieci. I na tydzień po prostu ich zapraszają do swojego miejsca pracy, do swoich codziennych problemów właśnie. No i młodzi ludzie po pierwsze się uczą bardzo wielu rzeczy super szybko, no bo wyzwaniem jest oczywiście obsługa sprzętu, przygotowanie eksperymentu i muszą się bardzo szybko dowiedzieć, jak to się robi. Są często szalenie zdziwieni, że ktoś im pozwala to robić. I ostatnio już doszłam do wniosku, że muszę zabronić pracownikom naukowym wspominania o tym, ile kosztuje ten sprzęt, na którym nasi studenci pracują, bo to jakoś paraliżuje ich zapał za badawczy w pierwszej chwili.
Przeraża.
Tak, ale rzeczywiście jest to wtedy odkrywanie nauki nie od strony gotowych stwierdzeń, tylko od strony tego, czego nie wiadomo. Odkrywanie tego, jak zasadniczą częścią pracy naukowej są niepowodzenia. I że właściwie na nich buduje się cały postęp i cały rozwój. To są takie rzeczy, o których szkoła nie daje żadnego pojęcia. I jeśli ktoś ma jakąś naukową pasję, to dla niego to jest naprawdę takie przekroczenie Rubikonu. Często nasze dzieci opowiadają, że to jest takie niesamowite, że tę akcję się tak krótko zapisuje, a ona trwa tyle godzin, trzeba czekać, aż tam przereaguje to wszystko. No więc to są takie proste, wydawałoby się, obserwacje, ale oznaczają taką radykalną zmianę środowiska, otwarcie na nowe wyzwania, na nowe kwestie i, co jest integralną i niesłychanie ważną częścią tego programu, wszystkie wyjazdy na te zajęcia, warsztaty, obozy, to jest szansa poznania rówieśników, którzy też mają jakąś pasję. To niekoniecznie musi być ta sama pasja, bo też robimy bardzo wiele zajęć wielodyscyplinarnych i interdyscyplinarnych, bo co nam zależy też na pokazaniu, że to nie jest tak, że są jakieś odrębne kompletnie dziedziny, tylko jest jeden świat i wiele języków, którym ten świat opisujemy. Natomiast sam fakt, że ktoś rozumie moją potrzebę opowiedzenia o, nie wiem, katalizie przejścia międzyfazowego, choćby się na tym nie znał, to jest niesamowita ulga. Dla
Prawda.
naszych stypendystów poczucie, że są u siebie, że takich ludzi jak oni jest więcej, najczęściej funkcjonują w swoich środowiskach, to dość osamotnieni i tacy właśnie wyizolowani, a nawet już jeśli mają te relacje, to nie są dla nich relacje w pełni satysfakcjonujące, bo mówią trochę nie o tym, co rzeczywiście im w duszy gra.
No właśnie, a powiedz mi, czy te zajęcia odbywają się, nie wiem, latem w wakacje, czy to jest tak, że to gdzieś się odbywa w ramach, no nie, w trakcie roku szkolnego, roku akademickiego? W jaki sposób to wpływa też na taki regularne życie szkolne młodego człowieka, który uczestniczy w ofercie działań funduszu?
Więc jesteśmy zdania, że zabieranie dziecka ze szkoły czas od czasu jest szalenie pożyteczne dla niego i że generalnie nie trzeba się tego bać. Z drugiej strony też kładziemy nacisk na to, że nie zabieramy ich na stałe, tak? Nie tworzymy jakiejś osobnej szkoły dla superzdolnych albo wyjątkowych zajęć. Tak to jest ze zdolnymi ludźmi, że najczęściej jeśli wyraźnie mają wyższy potencjał niż ich otoczenie, to oznacza, że będą przez większość życia pracowali z osobami o niższym potencjale. Muszą się tego nauczyć. Muszą się nauczyć współpracy w tego typu zespołach. Więc jest dla nas bardzo ważne, że my ich właśnie zabieramy na chwilę, dajemy im takie zupełnie nowe bodźce, przestrzeń do zupełnie nowych doświadczeń, a potem oni wracają. I też jest dla nas bardzo ważne, jak do tego powrotu podchodzą. On jest zwykle trudny, bo jak się wyjedzie na tydzień właśnie w środku szkoły do miejsca, które kompletnie tej szkoły nie przypomina i do ludzi, którzy są to zupełnie inni. Nasze dzieci wymyśliły pojęcie depresji poobozowej, czyli tego momentu, kiedy właśnie człowiek się zderza z rzeczywistością, napompowany takimi wspaniałymi rzeczami. No są trochę takie sztuczne raje, ale żeby one właśnie nie były całkiem sztuczne, to my ich bardzo zachęcamy, żeby się dzielili tym, co tutaj dostają. I tak się rzeczywiście dzieje. Oni bardzo często jakieś kółka zakładają, dzielą się na lekcjach czymś takim niesłychanym, czego się tutaj dowiedzieli. I widać, że to się przekłada generalnie na ich lepsze relacje z otoczeniem. Nawet właśnie do pewnego stopnia to działa tak, że odkrywają, że z ludźmi w swoim własnym, najbliższym otoczeniu też mogą o czymś porozmawiać i nie muszą być właśnie tacy wyobcowani. I jeśli temat rozmów innych im nie odpowiada, to mogą zaproponować wszystkim to, co ich naprawdę interesuje jako przedmiot rozmowy.
Aha, czyli trochę w jakiś sposób też to przesiąka to, co oni zdobywają podczas zajęć czy obozów organizowanych przez fundusz, potem przesiąka do ich środowiska. Przez to, że oni właśnie są w stanie...
Jest to zresztą widać po tym, że bardzo często, jeśli mamy już stypendystów z danej szkoły, to jest tam kontynuacja, bo oni opowiadają o tym, co się działo na obozach i zachęcają tym samym swoich młodszych kolegów, kolejne pokolenia do zgłaszania się. To jest w ogóle nasz najlepszy sposób rekrutacji, czyli szeptanka. Tak? Ludzie sobie opowiadają o tym, co przeżyli, czego doświadczyli. I to działa zachęcająco najwyraźniej.
Kiedy opowiadałaś właśnie o tym dołączaniu do projektów badawczych, do zajęć z naukowcami, którzy traktują tych młodych ludzi jak prawdziwych, czy może początkujących, ale jednak prawdziwych naukowców, czy ludzi z pasją naukową, to właśnie się na tej nauce, czyli często na ogół właśnie rozumiemy jako, powiedzmy, nauki ścisłe, nauki przyrodnicze skupiłyśmy, prawda? A jeśli chodzi o młodych ludzi, którzy mają gdzieś uzdolnienia, talenty w obszarach takich, bym powiedziała, bardziej artystycznych, albo może po prostu humanistycznych, społecznych, przywódczych, bądź jakich, nie wiem, muzycznych, czy tutaj też gdzieś macie jakąś ofertę dla nich, czy to jest bardzo mocno skupione tylko i wyłącznie na tak zwanych naukowcach?
Nie jesteśmy skupieni na tym, co anglosasi nazywają science. Generalnie mamy ofertę dotyczącą wszystkich dziedzin akademickich, ale przede wszystkim bardzo stronimy od takiego naklejania etykiet. Ty jesteś biolog, ty astronom, a tu humanistyka i już. Tak. Oczywiście, kiedy młodzi ludzie się do nas zgłaszają, to piszą o tym, co jest ich pasją i piszą, do tego ich bardzo zachęcamy, o konkretnych problemach. Więc żeby to dobrze zrozumieć, takie zgłoszenie od biologa musi przeczytać biolog, czy kilkoro. Tak? Natomiast jeśli już zakwalifikujemy kogoś do programu, to on niezależnie właśnie od tych zainteresowań, z którymi do nas przyszedł, dostaje pełną ofertę zajęć i nawet jeśli się zgłaszał jako chemik, a ma ochotę pojechać na spotkania humanistyczne w Krakowie, które się właśnie zaczynają pojutrze, to ma taką możliwość, tak? Może się na nie zgłosić i my tutaj przyglądamy się liście zgłoszeń, patrzymy, zawsze jest więcej chętnych na dane zajęcia niż miejsc. No ale to, że człowiek się do tej pory tym nie interesował, czy nie ma jakichś, nie wiem, osiągnięć w tej dziedzinie, to nam w ogóle nie przeszkadza. I bardzo też się nastawiamy na to, żeby właśnie nie dzielić świata na matematyczny i humanistyczny. Bardzo walczymy ze stereotypem, że humaniści to są ci, co nigdy nie będą w stanie zrozumieć, jak się liczy procenty. I pokazujemy, wydaje mi się, że skutecznie to, że świat jest jeden i że w związku z tym chodzenie do teatru jest dla fizyka tak samo ważne, jak dla humanisty, stąd też zawsze, może też trochę dlatego, że ja jestem teatrofilem, więc zawsze na każdych warsztatach idziemy na spektakl teatralny, no, czasem na koncert i potem sobie rozmawiamy o tym, co wspólnie widzieliśmy. I rzeczywiście jest bardzo dużo przypadków wśród naszych stypendystów, ludzi, którzy pod wpływem tego, co się działo podczas naszych spotkań, pod wpływem właśnie tak, a nie inaczej zaprojektowanych doświadczeń, zmieniali swoje zainteresowania albo po prostu poszerzali. Odkrywali właśnie, że nie muszą się koncentrować na tej dziedzinie, o której już od dawna wiedzą, że jest wspaniała, fantastyczna i fascynująca, tylko że świat jest fascynujący sam w sobie. A
Tak, bo
którą
to jest.
drogą bada, to jest sprawa twarda.
Tak, bo to jest ciekawe, co mówisz, bo przecież często jest tak, że u młodych ludzi ta ulubiona dziedzina się bierze tak naprawdę nie jest tam gdzieś z takiej pasji serca, tylko z tego, że akurat spotkali na swojej drodze kogoś, kto ich bardzo zainspirował do tej akurat konkretnej dziedziny i pociągnął za sobą, nie? I potem tak naprawdę dopiero w toku odkrywania jeszcze innych dziedzin, innych tematów, zagadnień, okazuje się, że tam jednak ta największa pasja to leży jeszcze gdzieś indziej. Więc to
Tak,
fantastyczne
ciekawość
z
jest
tego
generalnie
punktu widzenia.
zaraźliwa, więc jeśli na swojej drodze młody człowiek trafi na kogoś, kto sam się fascynuje jakąś dziedziną, jakimś przedmiotem, to on się bardzo łatwo da wciągnąć. Tak? To jest taki fenomen szkół, powiedzmy, sprofilowanych. No, nie wiem. Pierwsze liceum w Łodzi było przez długie lata taką szkołą chemików. Wszyscy wiedzieli, że jak Łódź, to chemicy. I to nie jest
Aha.
kwestia klimatu w Łodzi ani niczego takiego, tylko kwestia nauczycieli kolejnych pokoleń, zresztą teraz uzupełnia te pokolenia nasza absolwentka.
Aha.
Ludzi, którzy, dla których ta chemia jest czymś fantastycznym i którzy umieją właśnie to pokazać. No i młodzi ludzie z jakimś potencjałem, którzy równie dobrze mogliby się zafascynować matematyką czy właśnie historią, stają chemikami, bo mają chemika na swojej drodze, który ich do tego pociągnie. A my po prostu dajemy no, pełną paletę różnych możliwości. Wszyscy nasi prowadzący zajęcia to są właśnie pasjonaci i ludzie, którzy potrafią przekonać, że to, o czym mówią, jest ciekawe. No i siłą faktu to otwiera młodych ludzi na bardzo, bardzo różne możliwości.
Tak. A powiedz jeszcze, kiedy dołącza stypendium, w ogóle chciałam się zapytać o to, jak można zostać stypendystą funduszu, ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, czy jak się już nie zostaje, to się zostaje na lata, czy na rok, czy na pół roku? Macie jakieś tury rekrutacji? Jak to wygląda?
Już mówię, my traktujemy przyjęcie do naszego programu nie jak wyróżnienie i nie jak nagrodę. Traktujemy jako zaproszenie do współpracy. A ponieważ młodzi ludzie się bardzo zmieniają, zmieniają im się priorytety, zmieniają im się zainteresowania, sytuacja życiowa, pewnie trochę szybciej właśnie niż u ludzi dorosłych, jest to bardziej labilne, bardziej takie swobodne. To zakładamy, że takim dobrym okresem, po którym możemy ocenić, czy ta współpraca się układa, czy ma sens, czy jest dobra, jest rok. Czyli przyjmujemy do programu z założenia na rok, z tym, że jeśli w programie można być do matury, do zdania matury, więc jeśli dany człowiek jeszcze nie jest za stary, czyli nie jest maturzystą, to wtedy piszę takie sprawozdanie roczne, podsumowanie tej naszej współpracy w ciągu roku, ale też piszę o tym, co generalnie się w jego życiu ciekawego wydarzyło i jak się zmienił właśnie przez ten rok. I to jest traktowane jak zgłoszenie.
Rozumiem.
Czyli
I
co roku
jeżeli
odchodzi
jak.
wielu maturzystów, co roku odchodzi nieduża grupa, ale jednak ludzi, z którymi nam się ta współpraca nie ułożyła. Ale przychodzą nowi i to daje też bardzo dobry balans, bo zawsze na każdych zajęciach mamy grupkę weteranów, którzy już wiedzą, rozumieją, znają różne kody i powiedziałabym taką kulturę. My funkcjonujemy w ogóle w trybie kultury oralnej, bardzo mało opisujemy
Aha.
to, co się u nas dzieje. Bardzo chętnie o tym opowiadamy. Jest masa anegdotyk i innych takich rzeczy. Także tych nowych, tych ludzi, dla których to jest pierwsze zatknięcie, ma kto wprowadzić właśnie w klimat, w środowisko. I myślę, że to też daje taką ciągłość, która jest czymś bardzo korzystnym, bo ona daje poczucie wspólnoty, no bo w zasadzie tworzymy na pewno pewną społeczność charakterystyczną, specyficzną. Mówię o tym, co nas najbardziej wyróżnia, jest życzliwość połączona z dość wyrafinowanym poczuciem humoru. No, ale trzeba umieć w to wejść, więc to, że mamy ludzi przez kilka, no, weterani, nawet 10 czy 8 lat w programie, i takich, którzy są na świeżo i w związku z tym też wnoszą coś bardzo wartościowego, no bo właśnie, już nie utartym torem, tylko z nowej perspektywy, to daje bardzo, bardzo dobry efekt.
A powiedz, najważniejsze, kto, jak i kiedy może zostać stypendystą funduszy?
Rekrutację prowadzimy zwykle na wiosnę, taką dosyć późną wiosnę. Do końca czerwca na ogół przyjmujemy zgłoszenia. Rejestracja jest bardzo prosta w naszej bazie, trzeba tam wypełnić taki elementarny formularz. Schody zaczynają się potem, to znaczy trzeba do nas napisać list, prosimy o
Ale taki
napisanie listu.
prawdziwy na papierze?
Może być nie na
Długopisem?
papierze, ale taki prawdziwy. I obserwuję z upływem lat, że taki prawdziwy list jest już coraz bardziej tajemniczą formą
Taka forma
bytu.
literacka, dosyć
Tak.
anachroniczna już czasami.
Nikt w zasadzie nie pisze już listów, więc to jest wyzwanie pewne. Żeby ułatwić to trudne zadanie, piszemy, jakie kwestie nas najbardziej interesują, tak? Czyli jest tam takich 10 punktów, które chcielibyśmy, żeby każdy uwzględnił w swojej wypowiedzi, ale też nam zależy bardzo na tym, żeby to była wypowiedź swobodna. Znaczy, nie trzeba się trzymać szyku, można sobie robić dygresję. Na pewno jesteśmy bardzo daleko od idei formularza czy ankiety. Chcemy, żeby to była swobodna wypowiedź. Oczywiście niektórych stać na pół strony swobodnej wypowiedzi, innych na 12. Okej, no rozumiemy też, że ludzie są różni i nie zawsze jest to świadectwem, ta krótka wypowiedź, powiedzmy, tego, że człowiek się tak naprawdę nie przyłożył. Czasem te pół strony wymaga więcej wysiłku od autora niż te
Absolutnie.
12. No więc tam prosimy przede wszystkim, żeby napisali zgłaszający się do nas, co ich tak naprawdę interesuje, jaką mają pasję. Sugerujemy też, że dobrze jest opisać, jak się to zaczęło, tak? Od czego to wyszło. To też jest dla nas zawsze ciekawy aspekt. I prosimy też, żeby napisali o problemach, które w tej chwili najbardziej ich zajmują. Co jest najciekawsze? O tym, jak rozwijają te swoje zainteresowania i co im w tym przeszkadza, a co pomaga. I cały ten list, no właśnie, tak jak już mówiłam, czytają przynajmniej 3 osoby, które są fachowcami od dziedziny opisywanej przez kandydata. Przy czym oczywiście mamy też zgłoszenia od osób, które się interesują bardzo różnymi rzeczami, i wtedy po prostu mamy bardzo różnych czytających. To jest jasne. Chodzi nam o to, że jeśli już młody człowiek, do czego bardzo zachęcamy, trochę nam fachowych podrzuci kwestii, którymi się zajmuje. Zachęcamy też, żeby przysyłali, nie wiem, rozwiązania zadań, czy zadania, które sami układają, jakieś opisy doświadczeń, prace literackie. To wszystko chcemy zobaczyć, bo chcemy tak naprawdę zobaczyć, jak ten człowiek pracuje i czego rzeczywiście potrzebuje, żeby się rozwijać. Bo to jest nasza podstawowa troska, kiedy przeglądamy te zgłoszenia. Nie mamy ambicji, żeby orzec, czy ktoś jest zdolny, czy nie. Zwłaszcza, że to nie jest punktowe, tak jak już wspomniałam. Rozwój jest
Czyli
rzeczą
nie ma
płynną.
klucza odpowiedzi do listu.
Nie ma zupełnie, tak. Jeśli jest jakaś generalna obserwacja z mojej pracy tutaj dotycząca zdolnych ludzi, to jest ona taka, że mogą wyglądać dowolnie. Tak? Mam takie głębokie przekonanie, że żadna postać, zdolności, czy właśnie jakichś pasji mnie nie zdziwi, bo ci ludzie są po prostu strasznie różni. Więc nie szukamy jakiegoś dopasowania do obrazka, tylko szukamy odpowiedzi na pytanie, czy my z naszym programem, z naszą ofertą będziemy temu człowiekowi pomocni. I czy rzeczywiście jesteśmy mu potrzebni, bo to jest kolejne ważne kryterium. które sprawia, że szczególnie uważnie się przyglądamy warunkom, w których ten młody człowiek pracuje. Też piszemy, prosimy zawsze o takich kilka zdań o sobie, to bywa obszerniejsze, bywa mniej, ale się tam dowiadujemy oprócz adresu mniej więcej, jakie to jest środowisko, czy mówiąc umownie, to jest dom z książkami, czy dom bez książek. To są dla nas bardzo, bardzo ważne rzeczy, no bo wychodzimy z założenia, że jeśli ktoś jest dzieckiem nauczycieli akademickich w dużym akademickim ośrodku, no to on ma rzeczywiście dobre warunki i chodzi do tak zwanej dobrej szkoły. No to, co my mu damy, oczywiście będzie trochę inne, będzie bardzo fajne, ale nie jest tak dramatycznie potrzebne, żeby rozwinąć faktycznie w pełni ten potencjał. No jak w przypadku właśnie osoby ze wsi, z jakichś trudnych warunków materialnych, czy po prostu nie ma szans na dodatkowe, nie wiem, udział w jakichś zajęciach, tak? Nie można
Jakieś
sobie pójść do
wzbogacanie, nie?
kochanika
Rozumiem.
wieczorem, tak, żeby poeksperymentować. Więc to jest też nasza duża troska, żeby patrzeć na to, w jakich warunkach te zainteresowania powstają i są rozwijane, i po prostu staramy się być przydatni.
A w jakim wieku należy być, aby rozpocząć swoją przygodę z funduszem? Macie jakąś sztywną granicę
No
wieku,
właśnie
od
nie, bo
którego, poniżej którego nie przyjmujecie na przykład
my w
swoich
ogóle
studentów?
nie jesteśmy sztywni. Wydaje mi się, że to jest
Aha.
jedna z największych zalet tej inicjatywy i na pewno ona płynie z faktu, że to jest inicjatywa społeczna, czyli stowarzyszenie. Nie jesteśmy osadzeni w żadnych formalnych ramach instytucji edukacyjnej i w związku z tym rzeczywiście możemy reagować no, w taki bardzo elastyczny sposób. Wychodzimy z założenia, że szukamy niestandardowych ludzi, więc musimy być sami niestandardowi i być gotowi na to, że nie będzie jednakowo, więc jesteśmy. W związku z tym nie ogłaszamy jakiegoś wieku minimalnego. No ta górna granica jest, to są ludzie do matury, tak? To znaczy ostatni koniec wakacji pomaturalnych to jest koniec przygody z funduszem w roli stypendysty. Najczęściej początek przygody w roli tutora, także nie rozstajemy się z tymi ludźmi. Ale jeśli chodzi o wiek ten od dołu, że tak powiem, no to znowu jest bardzo, bardzo różnie.
A
Bo
najmłodszy ile? Najmłodszy stypendysta funduszu ile miał lat, jak pamiętasz
najmłodszy
swoje kolejne
stypendysta
lata?
funduszu miał lat 7.
O, wow.
Przebył z nami pełne 12 lat swojej edukacji. Był to plastyk, w tej chwili z adiunktem na ASP w Warszawie.
Aha.
I muszę powiedzieć, że jak go zobaczyłam pierwszy raz na plenerze, to bardzo szybko doszłam do wniosku, że on sobie tak życiowo radzi lepiej niż 17-letni koledzy.
Niesamowite. Na czym to
Zorganizowany,
polegało?
pozbierany i samodzielny. Więc Przemek nam zawsze bardzo imponował, no ale to rzeczywiście ekstremalny przypadek. Miewaliśmy też dziewięciolatków. No w tej chwili najmłodsi to są chyba 11-latkowie. I to widać też, to jest ciekawe, że ta granica się przesuwa. To znaczy,
W dół czy w górę?
dla nas jednym z ważnych kryteriów jest po prostu trochę takiej życiowej samodzielności, no bo udział we wszystkich naszych zajęciach wiąże się z wyjazdem, pobytem poza domem, bez rodziców, no właśnie z taką koniecznością odnalezienia się w tych warunkach. I nie wyobrażam sobie za bardzo, żeby w tej chwili jakiś dziewięciolatek przede wszystkim uzyskał zgodę rodziców na to, żeby kilka dni spędził poza domem. To się wyraźnie zmienia. Tak? Są rodzice coraz bardziej opiekuńczy, czasem wręcz powiedziałabym zaborczy, bardzo też niespokojni, tacy zatroskani i przejęci losem swojego dziecka. No, zresztą to jest ogólna tendencja, odkąd mamy telefony komórkowe, wydaje nam się, że 3 godziny milczenia ze strony kogoś bliskiego
To już
zwiastują
jakaś tragedia.
jakiś koszmar, tak. No więc w tej chwili troszkę starszych, ale tak jak mówię, jak nam się trafi samodzielny dziewięciolatek, który potrzebuje rzeczywiście kontaktu z naszymi zajęciami, żeby ruszyć do przodu, to weźmiemy.
Super. A powiedz mi, bo słowo stypendysta w ogóle się też tak kojarzy niefortunnie, właśnie to, o czym wspomniałeś wcześniej, ze stypendium. Ja sama znam osoby, którym właśnie Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci od razu uruchamia takie skojarzenie, aha, stypendia dla zdolnych, to ile tam można dostać? Czy tutaj chodzi, czy też jakiś komponent finansowy jest w waszej ofercie?
Komponent jest, ale bardzo drobny. Jak już wspomniałam, jesteśmy instytucją żebraczą i generalnie nie pławimy się w pieniądzach. I dochodzimy do wniosku, bo rzeczywiście pierwsze 5 lat funkcjonowania programu łączyło się ze stypendium finansowym. Ja się jeszcze załapałam na ostatni rok. Te stypendia były nieduże. No i ktoś rozsądnie doszedł do wniosku po tym czasie, że znacznie ważniejsze jest właśnie wejście w środowisko uczelniane, poznanie też rówieśników, krótko mówiąc, przejście tego procesu inicjacji, który już opisałam, niż możliwość, nie wiem, nawet kupienia sobie jakichś podręczników, czy no to były lata 80., więc też za dużo sobie człowiek nie kupił.
Też inny był wtedy dostęp, prawda? W ogóle do
Inny był
literatury, do
zupełnie
pieniędzy.
dostęp. Tak, i uznaliśmy, że po prostu każdy, znaczy może starszyzna, to my mi się tak jakoś nasuwa, ja jeszcze wtedy byłam po drugiej stronie, ale decyzja była taka, że po prostu te pieniądze tracą siłę, rozdrobnione na poszczególne osoby i że znacznie więcej możemy uzyskać, no właśnie organizując zajęcia i, co jest bardzo ważne w naszej działalności, organizując je nieodpłatnie i pokrywając wszystkie koszty udziału. Bo to od początku było też istotne, żeby żadne bariery finansowe nie stanęły na przeszkodzie w tym dostępie
Czy typu
do.
dojazd na przykład, tak? Skwaterowanie.
Pokrywamy koszty dojazdu. W przypadku mniejszych dzieci pokrywamy też koszty dojazdu opiekuna. No krótko mówiąc, naprawdę nam zależy, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś chciałby pojechać i dobrze by było, żeby pojechał, ale rzeczywiście nie ma po prostu pieniędzy na to w domu. Więc generalnie to, co dajemy, to są właśnie zajęcia i to też oczywiście ma wymiar finansowy, o tym trzeba pamiętać. Nasz budżet roczny to jest w tej chwili prawie 3 miliony złotych. To jest dużo jak na organizację pozarządową. No i on
Jasne.
prawie w całości właśnie idzie na takie wsparcie przy organizacji zajęć. Aczkolwiek, jeśli nam się uda, nie zawsze nam się udaje, pozyskać też środki na stypendia, to mamy coś takiego, co się nazywa stypendiami celowymi. To jest jednorazowe stypendium, o które można wnioskować, przedstawiając jakiś konkretny cel związany z rozwojem i edukacją, no, który możemy wesprzeć. Ponieważ mamy też w programie muzyków, to są bardzo często prośby o dofinansowanie udziału w jakichś kursach, czy dofinansowanie zakupu instrumentu. No, my to raczej możemy dofinansować zakup strun niż skrzypiec, ale to też jest trochę tak, że każde pieniądze się przydają
No
w
jasne.
tego rodzaju sytuacjach. Jakiś sprzęt laboratoryjny, odczynniki, książki. No to staramy się tu pomagać i to właśnie zależy od tego, no, ile nam się samym uda uzbierać, ale to jest na pewno niewielka część naszej działalności. To znaczy, myślę, że margines w porównaniu z tą główną częścią taką społecznościową.
I z tą wartością, jaką wnosicie przez zajęcia, obozy i to łączenie młodych ludzi z nauką. A jeszcze chciałam cię dopytać, czy działacie jakby na poziomie całego kraju, to znaczy współpracujecie z ośrodkami we wszystkich miastach większych w Polsce, tam gdzie są jakieś rzeczywiście ośrodki akademickie, czy też skupiacie się, powiedzmy, nie wiem, Warszawa, Kraków i te najbardziej prężne instytucje
Jesteśmy ciut
akademickie?
warszawocentryczni, ale to nie wynika z przywiązania do stolicy jako takiej. Chociaż oczywiście jest nam też wygodnie organizować warsztaty w Warszawie, bo tu mamy biuro i nie trzeba się nigdzie wybierać. Ale to nie jest kryterium. Kryterium jest jakość danej placówki, no i oczywiście to, czy są tam chętni, którzy by chcieli zrobić zajęcia. Ale nie jest tak źle. Jest Kraków, gdzie mamy te spotkania humanistyczne, ale też warsztaty w Instytucie Fizyki Jądrowej. Jest też Toruń na naszej mapie, jest Wrocław. A oprócz tego, to jest taką ciekawą inicjatywą po części krajoznawczą, mamy jedyne zajęcia, które się odbywają w wakacje. To się nazywa wakacyjne spotkania wielodyscyplinarne. I tu połowa uczestników to są plastycy, a druga połowa to są wszyscy inni. I idea jest tutaj taka, żeby korzystać właśnie z urody jakiegoś konkretnego miejsca. Staramy się wybierać miejsca mało turystyczne, nieznane, trochę zapomniane, ale ciekawe i pod względem historycznym, i przyrodniczym, i kulturowym. To się zaczęło od takiego objazdu Polski pod tytułem spotkania na Kresach Rzeczpospolitej. Rzeczywiście taki obwarzanek tutaj sobie zrobiliśmy. Po czym przerzuciliśmy się na interior i teraz się nazywa Rzeczpospolita Mniej Znana. I tam po prostu staramy się zaistnieć też mocno w społeczności lokalnej. Są muzycy, więc robimy na miejscu jakiś koncert, robimy na miejscu wystawę, szukamy ludzi w okolicy, którzy są właśnie jakimiś lokalnymi pasjonatami. Zawsze w Polsce, w każdej miejscowości jest jakieś towarzystwo miłośników. To jest bardzo
Absolutnie,
dobry
to
adres.
prawda, to prawda.
Miłośnicy bardzo, bardzo często są ludźmi, którzy naprawdę mają dużo, dużo różnych ciekawych rzeczy do powiedzenia, a poza tym, to jest dodatkowy walor, pokazują też, jak można mnóstwo ciekawych i wartościowych rzeczy znaleźć w takich miejscach, o których nasze dzieci, właśnie jeśli z nich są, to myślą sobie, że to jest taka dziura i takie nic, że tam już zupełnie nic nie ma. Pamiętam, że na plenerze w piątku jedna dziewczyna pochodząca spod Puław powiedziała mi pod koniec: nie no, taki plener to u nas też można zrobić. Uznałam to, że za duży sukces. No więc to jest nasz wymiar lokalny.
Świetnie. Wspomniałeś wcześniej, że ludzie, którzy trafiają do Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci są generalnie bardzo różnorodni, tak jak różnorodne są ich pasje. Ale chciałam cię zapytać właśnie, czy z perspektywy już tylu lat pracy z tymi ludźmi, czy ty widzisz jakąś taką cechę wspólną? To znaczy, czym się charakteryzują twoim zdaniem, może jest coś takiego, może nie ma, ci wszyscy ludzie, którzy rzeczywiście wyciągają korzyść z takich działań funduszu?
Myślę, że kilka takich cech można by znaleźć. No przede wszystkim to są tacy ludzie, takich szukamy, u których taka naturalna faza ciekawości, takiego po prostu zaciekawienia światem. O, to fajne, tamto fajne, tu się przyjrzę, tam zobaczę. Przechodzi w coś, co bym nazwała dociekliwością. To znaczy już nie wystarcza ten pierwszy zachwyt, czy właśnie coś, co się czasem nazywa efektem wow. Tylko zanim idą pytania, zanim idzie taka potrzeba ustalenia, no dobrze, ale jeśli tak, to dlaczego? Tak? Jak to działa? Jaki jest mechanizm? I to się
Czy masz na
odnosi
myśli takie
także.
coraz głębsze pytania, tak? Które wnikają w głąb dziedziny.
I właśnie ta ciekawość jest tego rodzaju, że w zasadzie się jej nie zaspokaja, bo ona się po prostu robi coraz głębsza i głębsza, i gdzieś tam pojawia się też świadomość, że żeby taką ciekawość zaspokajać i żeby robić rzeczy, które się lubi robić, trzeba też zrobić sporo rzeczy, których się nie lubi robić. Czyli trzeba w to włożyć wysiłek. Trzeba rzeczywiście pracować po prostu. I to jest bardzo ważna cecha. Tutaj jeszcze wspomnę o jednej rzeczy, chociaż może ona tak bezpośrednio nie dotyczy tych podobieństw, ale to jest kwestia motywacji. Kwestia motywacji jest bardzo zasadnicza. To znaczy, ci ludzie, którzy do nas trafiają na krótko, to najczęściej są ludzie, którzy rzeczywiście ciężko pracują i osiągają wiele sukcesów, ale podstawową ich motywacją jest rywalizacja. Znaczy, to, na czym im najbardziej zależy, to jest dyplom, medal, order, uznanie.
I to, żeby
I
wygrać.
poczucie, tak, poczucie, że je wygrało, że zostawiło się w pokonanym polu pozostałych. I tego typu motywacja się naprawdę szybko wypala albo przeradza się w taki rodzaj uzależnienia od sukcesu. I w pewnym momencie, jeśli mamy do wyboru naprawdę trudne wyzwanie z dużym ryzykiem, że się nie uda, i wyzwanie łatwiejsze, ale z taką gwarancją, że tu wygramy, no to wybieramy to łatwiejsze. A
No
to już jest
jasne.
krok, żeby się osunąć na tej drodze, prawda? No bo nie to stymuluje, więc to tak na marginesie. A co do cech wspólnych, to jeszcze jedną taką cechę bym wskazała, związaną bardziej z takim obszarem funkcjonowania społecznego, czy właśnie samoświadomości. Mam na myśli samoocenę. Powiedziałabym, że to, co naprawdę można zaobserwować mocno u naszych podopiecznych, to jest rozchwiana samoocena.
Czyli ani zbyt wysoka, ani zbyt
Znaczy, raz
niska
zbyt
jest.
wysoka, a raz zbyt niska, tak? Taka bardzo nieregularna, to tak wygląda jak kiepskie EKG. Więc to jest o tyle ważne, że oni z jednej strony najczęściej spotykają się, no właśnie, z wyrazami uznania, podziwu, czasem wręcz przesadnej gloryfikacji ze strony otoczenia. No i to jest silny bodziec dla młodego człowieka. A z drugiej strony są na ogół bardzo samokrytyczni. No bo są inteligentni, widzą, że popełniają błędy, gdzie popełniają błędy. Bardzo duża część z nich to perfekcjoniści. I W związku z tym myślą sobie, no nie, no beznadziejnie, no przecież to można było zrobić lepiej, no ale jak tam, no, to zadanie jeszcze, tak? Jak można było rozwiązać tylko pięć zadań, jak było sześć?
No tak.
I to są takie, to jest sytuacja w dużej mierze takiego konfliktu poznawczego. Więc
Absolutnie.
też trochę w zależności od okoliczności przechylają się w stronę jednego albo w stronę drugiego biegunu, ale to jednak jest tak, że dla nich, no zawsze to pytanie, czy jestem dość dobry, czy się nadaje, czy to już jest okej, ten poziom. No jest takim pytaniem ważnym, tak? No i to jest coś, nad czym bardzo pracujemy, to znaczy bardzo się staramy tak na nich wpłynąć, żeby to pytanie stało się dla nich nieważne.
No właśnie, bo z jednej strony mówisz o tej dociekliwości, takiej wewnętrznej motywacji jako czymś, co ich tak napędza i nakręca do pracy, inwestowania właśnie w to poznawanie, a z drugiej strony gdzieś tam jednak jest taki tutaj głosik na ramieniu, który pyta, czy to już wystarczająco dobrze umiesz, czy już wystarczająco dużo wiesz, nie? Więc to gdzieś tak, takie superego jakby, które jednak ocenia tę ich motywację. Nie wiem, czy dobrze to rozumiem, to co mówisz.
Trochę tak jest i, no i też jak się popatrzy na środowisko edukacyjne, mam tu na myśli nie tylko szkołę, ale też rodziców, to nastawienie na wymierny sukces i na stałe ocenianie, na stałe sprawdzanie, tak? Gdzie jestem, gdzie w rankingu, gdzie w stawce, no to jest coś, co jest jak powietrze oczywiste dla większości ludzi.
No
I
absolutnie, zwłaszcza w
nastawienie.
rankingowych różnych szkołach, liceach, prawda?
Tak, ale generalnie to sam już nawet system oceniania, który ma tak naprawdę za zadanie ustalić w poziomie, kto jest gdzie, a nie odnosi się do takiej własnej miary, tak? To znaczy, tak naprawdę podstawową rzeczą, którą trzeba powiedzmy ocenić albo po prostu dostrzec, to jest to, czy robię teraz lepiej coś, co przedtem robiłam gorzej. Albo czy potrafię rozwiązać trudniejszy problem, czy potrafię lepiej się zachować w danej sytuacji. To jest miara mojego rozwoju, a nie to, czy to potrafię lepiej niż Zosia czy Bart. Tak? W zasadzie nie ma większego znaczenia, ale tak się o tym na ogół nie myśli. I mnie się wydaje, że faktycznie odwracanie uwagi od kwestii właśnie porównywania się, ustalania hierarchii rankingu jest dobrą strategią. Mnie się wydaje, że ona u nas dobrze działa, bo po pierwsze żadnych form rywalizacji nie przewidujemy w naszym programie, poza grą w Chińczyka. Ja to mówię bardzo serio, Chińczyk jest szalenie taką pożyteczną w sensie psychicznym grą i bardzo polecam wszystkim granie w Chińczyka, a zwłaszcza naszym dzieciom, bo Chińczyk wyjątkowo silnie uzmysławia, że nie wystarczy się starać, żeby wygrać.
Trzeba jeszcze rzucać kostką.
Trzeba jeszcze mieć
I
fart, tak?
szczęście.
I trzeba ze spokojem przyjąć, kiedy się go nie ma. Ja naprawdę obserwuję nasze dzieci z wielką radością, obserwuję w nich to napięcie i ten moment, kiedy to jednak jest zabawa, coś wyjętego zupełnie z rzeczywistości, ale pokazuje, no właśnie, dokładnie coś przeciwnego niż to, co słyszą na co dzień. Staraj się, staraj się, staraj się, a zobaczysz, przyjdzie sukces. No przyjdzie albo nie przyjdzie. Ale ważne, żeby samo staranie się było wartościowe i przyjemne.
Czyli co, w pewnym sensie rozumiem, że wy trochę też leczycie tych swoich podopiecznych z tego takiego wszechogarniającego i panującego w takim systemowym, nawet nie systemowym szkolnictwie, ale generalnie w takim naszym świecie współczesnym, poczucia, że ten sukces jest taką miarą tego, czy się wystarczająco dobrze starasz, czy nie. A słuchaj, chciałam cię tak zapytać, no bo zanim młodzież, bo większość waszych podopiecznych to jest jednak młodzież, a nie te 7-9-latki, zanim do was trafią, to jak myślisz, co się musi wydarzyć, albo co się właśnie nie powinno wydarzyć w ich wcześniejszym takim etapie rozwoju, na etapie dzieciństwa czy wczesnej szkoły na przykład, żeby oni rzeczywiście doszli do takiego etapu, że ta wewnętrzna motywacja wciąż jest, że ta ciekawość przeradza się w dociekliwość, że jest takie poczucie spełnienia, kiedy poznajesz, dowiadujesz się coraz więcej.
Tak, no są pewne warunki, które temu sprzyjają i takie, które temu szkodzą. Ja bym powiedziała, że najbardziej destrukcyjną okolicznością dla ciekawości, no bo ciekawość jest tu jednak jakimś punktem wyjścia, tak? No, trzeba być ciekawym, to się odnosi też do uzdolnień artystycznych, tak? Człowiek musi być ciekawy, jak coś zabrzmi, ciekawy, jak coś będzie wyglądało, kiedy to namaluje albo wyrzeźbi. Ciekawość jest takim powszechnym motywem. I rzeczywiście zderzenie z systemem edukacji, bo ja to jednak pojmuję jako zderzenie. Ten moment wieku lat 6 czy 7, kiedy po raz pierwszy siadamy w ławce, staje przed nami ktoś, kto zaczyna do nas mówić zupełnie bez związku z faktem, czy my się tym akurat interesujemy, czy nie, i do wszystkich to samo. To jest moment takiej mocnej próby dla naszej ciekawości, tak? I rzeczywiście powiedziałabym, że ciekawości najbardziej potrzeba przestrzeni i potrzeba ludzi, którzy umieją ją dostrzec także w nas i umieją ją rozwinąć, zatroszczyć się o nią. Więc wszędzie tam, kiedy właśnie nie ma miejsca na ciekawość, bo idziemy z materiałem i to nie jest to pytanie, i gdzie człowiek, który uczy, niespecjalnie jest przywiązany do tego, czego uczy, albo go to już nudzi i nuży, albo to w ogóle nie jest to, co chciał robić w życiu, bo chciał coś innego, ale tak wyszło. Wszędzie tam rzeczywiście jest poważne niebezpieczeństwo, że się człowiek zamknie w sobie, że właśnie gdzieś ta iskierka zgaśnie i nie będzie się rozwijać. Więc generalnie my tam wprowadzamy w tym naszym poradniczku takie pojęcie, do którego jestem bardzo przywiązana, czyli pojęcie zdrowego zaniedbania. I to jest właśnie taka szara strefa, gdzie nikt się specjalnie dzieckiem nie interesuje, w sensie nie sprawdza co godzina, jak mu idzie i czy już się rozwinęło trochę, bo to jest z kolei trochę taka cecha wielu współczesnych rodziców, zwłaszcza właśnie z takich środowisk o wysokim kapitale społecznym i kulturowym, gdzie jest też taki nacisk na to, żeby nie spuszczać z tonu, że tak powiem. Więc jak się dziecku da tę przestrzeń, w której ono sobie będzie robić to, na co ma w tej chwili ochotę i będzie mogło właśnie pójść za tą swoją ciekawością. I narobi nam trochę kłopotu, bo prędzej czy później nam narobi, to jest jasne. No, na to też trzeba być gotowym i nie wszystkie te pomysły będą akceptowalne, ale właśnie taka trochę szara strefa. Ja czasem używam takiej metafory, rozmawiając z rodzicami, odwołując się do własnego doświadczenia, to było doświadczenie formacyjne. W wieku 18 lat robiłam prawo jazdy i ponieważ nie mieliśmy w rodzinie samochodu, więc to był w ogóle mój pierwszy kontakt z samochodem i na pierwszej lekcji, jak już tak czułam, że jadę, to było dość niesamowite, to pani instruktorka powiedziała: ale może pani zdjąć nogę z gazu, on sam jedzie. To było dla mnie takie odkrywcze. No i tak właśnie tak często mówię rodzicom: można zdjąć nogę z gazu.
I on będzie sam jechał.
Będzie sam jechał, a my oczywiście czuwajmy nad tym, dokąd jedzie. I żeby się coś nie przydarzyło niedobrego po drodze, ale no właśnie zamiast wymyślać 1000 zajęć dodatkowych, poczekajmy, aż zrodzi się jakaś realna potrzeba i okaże się, że okej, tak, tu się przyda jakieś dodatkowe wsparcie, bo już super montujemy roboty w Lego Mindstormie, no to może rzeczywiście spotkać kogoś, czy pójść na jakieś zajęcia, które będą to rozwijały, tak? Więc to bym widziała jako taki podstawowy warunek. Trochę przestrzeni, trochę oddechu. No i oczywiście jakieś bodźce, no to jest jasne. Pójście do muzeum, albo pójście do lasu,
Nigdy
albo pójście na
nie
festiwal
zaszkodzi.
nauki. Zawsze bardzo fajne, tak? Tylko tam też trzeba iść właśnie nie z programem odczytanym z kartki, że teraz to stanowisko, teraz to, a teraz to, tylko dawać się prowadzić i bardzo dużo, to jest strasznie ważne. Tego strasznie brakuje w szkole, ale rodzice to akurat mogą nadrobić. Rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać. Rozmawiać z dziećmi i w tym rozmawianiu dbać o to, żeby ten przekaz szedł w obie strony.
Czyli żeby to nie było wykładanie dzieciom,
Tak,
tylko
że nie
rozmawiać z nimi.
objaśniamy dziecku świat, tylko objaśniamy dziecku to, co ono nam zgłosi jako potrzebujące wyjaśnienia. Czasem to możemy dostrzec, to niekoniecznie jest tak, że dziecko wie, że potrzebuje wyjaśnienia w jakimś zakresie. Czasem widzimy po prostu po tym, jak się zachowuje, że coś jest dla niego problemem. Ale im lepiej znamy swoje dziecko, znamy, nie kontrolujemy, to są dwie osobne sprawy, tym łatwiej jest nam stworzyć mu dobre warunki do rozwoju. My działamy na tej samej zasadzie, staramy się znać nasze dzieci. funduszowe. Dlatego mamy ich relatywnie niewiele, bo
A
gdybyśmy mieli.
właśnie, ile macie, ilu przyjmiecie rocznie
Około 500.
podopiecznych?
Zwykle ponad 500. W tym roku jakoś zaszaleliśmy chyba postpandemicznie i mamy ich 570-czwowo. No ale to tak jest taka, myślę, górna granica, kiedy
I to
jesteśmy w
wlicza
stanie.
zarówno tych kontynuujących na przykład wcześniejszą relację, jak i nowych zupełnie.
Tak,
To takich
to są.
nowych ludzi, to
No
ile mniej
takich
więcej
nowych,
przyjmujecie?
to jest prawie połowa, troszkę mniej jest tych nowych. Bo też dużo, co roku przyjmujemy dużo osób, które są w klasie maturalnej, więc one nam w naturalny sposób
Kończą.
odchodzą, kończą współpracę. Także się pojawia przestrzeń na tą świeżą krew.
A Mario, wspomniałaś wcześniej, bardzo mi się spodobało, jak mówiłaś o tej iskierce, która może zgasnąć, jeżeli gdzieś tych bodźców nie ma, ale też jeżeli no nie mam, dziecko nie ma takich odpowiednich warunków, które podtrzymują tę jego pasję, ciekawość, dociekliwość. A powiedz mi, czy z Twojego doświadczenia tę iskierkę da się gdzieś potem wzniecić? Jeszcze jest jakaś szansa? Czy taka już raz zgaszona iskierka to jest koniec?
Ja myślę, że byłoby nierozsądnie powiedzieć cokolwiek definitywnego
Aha.
o człowieku przed śmiercią. Więc oczywiście nie wiem. To bardzo zależy od
Nie
warunków
wiesz,
i od.
powiem ci może dlaczego pytam, nie? Bo pośród ludzi, którzy gdzieś zaglądają na stronę dziecizdolne.pl, są też tacy rodzice, którzy mówili, że ich dziecko kiedyś było zdolne, ale przestało. Nie, że to się skończyło. I właśnie zastanawiam się, jaka jest tutaj twoja perspektywa po tylu latach współpracy ze zdolną młodzieżą. Czy można przestać być zdolnym po prostu?
Zdolnym to nie, ale myślę, że można przestać się rozwijać, czy przestać te zdolności rozwijać. I tak się dzieje całkiem często. No właśnie, między innymi to już o czym wspomniałam, jeśli na przykład ta motywacja jest taką nie wewnętrzną motywacją nastawioną na pracę, a właśnie uzależnieniem od sukcesów, to porażka, to się często zdarza, sprawia, że gdzieś ten człowiek przygasa i się chowa. I przede wszystkim nie ma odwagi, bo to wszystko jeszcze ciekawość i wytrwałość to też się jeszcze wiąże z odwagą. Trzeba się właśnie mierzyć z tymi zadaniami, co do których naprawdę nie wiemy, czy podołamy, czy nie. Więc to jest też bardzo ważne, ale myślę, że przede wszystkim mamy takie trochę wyobrażenie o rozwoju młodych ludzi jako o jakimś linearnym procesie. No to tak jak dziecko rośnie i faktycznie tam kolejne organy są coraz większe i lepiej ukształtowane, no to w tym rozwoju takim intelektualnym, ale też społecznym, to nie wygląda tak prosto. To znaczy, rzeczywiście są takie momenty, kiedy z perspektywy rodzica czy nauczyciela wydaje się, że coś tu się zablokowało, zatrzymało. Ale bardzo możliwe, że młodszy jest po prostu w tym momencie zajęty czym innym. My na przykład jesteśmy otwarci na to, że fajnie się nam współpracowało z kimś, po czym dostajemy właśnie to sprawozdanie, z którego wynika, że w tym roku to nic. No dobrze, no może się zakochał. Okej, okay, prawda? Nie ma czasu teraz, teraz się zajmuje czym innym. Teraz pracuje nad czym innym. I nie mamy z tym problemu. Czasem się po prostu spotykamy po roku przerwy, czy po 2 latach przerwy, jak się znowu te priorytety inaczej ustawią. No więc to, że nie ma progresu takiego systematycznego, to nie powinno być niepokojące. Znowu, jak rozmawiamy z dzieckiem, to powinniśmy się trochę orientować, na przykład, czy jest zakochany, czy nie. Natomiast bym zwróciła uwagę na dwie takie sytuacje, które rzeczywiście są niepokojące. Po pierwsze, na sytuacje lękowe. Kiedy jest takie wycofanie właśnie ze względu na to, że albo społecznie jest niedobrze, nie dogadujemy się z rówieśnikami i w związku z tym lepiej się schować. To jest też częsta sytuacja w szkołach i częsty powód, dla którego nauczyciele nie dostrzegają uzdolnień u uczniów, ponieważ uczniowie sobie kalkulują, czy im się bardziej opłaca uchodzić za tego zdolnego i na przykład obsługiwać wszystkie konkursy w szkole, no bo wiadomo, jak już jesteś zdolny, to
Musisz,
wystarczy.
nie?
Tak. I wszystko wszystkim tłumaczyć przy tablicy, czy też nie dawać żadnych sygnałów na zewnątrz, że coś jest z nimi inaczej i sobie tam po cichu coś robić w domu, ale czasem nie starcza ludziom sił na po cichu robienie w domu, więc się po prostu wycofują. Tak? Ustalają, że bycie wybitnym czy oryginalnym jest w szkole źle widziane, bo to prawda. Szkoła jest bardzo nastawiona na wyrównywanie, jednak na jednakowość. No i mówią, okej, dobra, to w takim razie ja wolę żyć bezpiecznie i spokojnie w tym szkolnym środowisku, ale się po prostu boję, tak? Boję się tego, że bardzo często zresztą, i to może być też, myślę, z punktu widzenia rodziców i dziadków ciekawe, te lękowe stany się łączą z nadmierną presją. I dorośli
Ze
sobie
strony
często
rodziny
myślą,
i
tak, ze
dorosłych, tak,
strony
dorosłych.
rodziny takimi oczekiwaniami i dorośli sobie często nie uświadamiają tego, że ich życzliwe w ich przekonaniu dopytywanie się, a jak tam konkurs, a jak ci poszło, a co teraz wygrasz, tak, w najbliższym miesiącu, daje dziecku takie poczucie, że to zwłaszcza u małych dzieci, no kochani to oni są, dopóki odnoszą sukcesy, bo właśnie dlatego są kochani, że błyszczą, że wygrywają. I to często jest przyczyna dużej blokady rozwojowej, bo właśnie pojawia się to napięcie, czasem nawet naprawdę silne takie poczucie, że ojej, nie dam rady, zaraz się nie sprawdzę i to może skutkować wycofaniem. Tak? To oczywiście i tak to nie startuje.
I
Już
też takim
trudno,
pewnie
nie kochają.
powiązaniem swojej wartości z tym swoim
Tak, no
działaniem,
to co
tak?
mówiłam właśnie też o
Swoich
rozchwianiu
emocji.
tego poczucia własnej wartości, więc te lękowe rzeczy to jest taki wyraźny sygnał, że jest niedobrze. No i rzeczywiście, jeśli spada to zainteresowanie światem, tak? Czyli zupełnie niezależnie właśnie od losów szkolnych dziecka, bo to jest. To tak naprawdę bywa rzadko powiązane z prawdziwym motorem napędowym rozwoju. Natomiast jeśli po prostu obserwujemy taką apatię, taki właśnie brak zaciekawienia, ale czymkolwiek, to, że się człowiek interesuje czymś wąsko i reszta go nie obchodzi, jest absolutnie normalne i bardzo często połączone właśnie z wysokim poziomem uzdolnień, po prostu, no wiadomo, jak mamy coś, co super działa, to się nie zajmujemy tym, co działa gorzej. Sprawia
Klasyka.
mniejszą przyjemność. Natomiast takie apatyczne właśnie stany, no to jest coś, co powinno zwrócić uwagę. No i trzeba wtedy przede wszystkim próbować się dowiedzieć od samego młodego człowieka, jak on to widzi. I w takiej rozmowie próbować właśnie dociec przyczyn. Jeśli jest to kwestia takiego zablokowania właśnie z różnych powodów, no to okej, okay, tak? Nie ma problemu, to się może odblokować. Jeśli stworzymy na powrót warunki optymalne czy lepsze do rozwoju, to jak najbardziej tak. Ale jeszcze jest jedna rzecz, mianowicie to znowu się odnosi głównie do rodziców z dużych miast i takich środowisk, gdzie to jak się dziecko rozwija, jest taką kluczową sprawą, także w sensie towarzyskim, tak? To tam się często zdarza, że młode dziecko bardzo takie zainwestowane, to znaczy zajęcia dodatkowe, wszystkie możliwe, rodzice, wycieczki zagraniczne i tak dalej, ono będzie wyprzedzało swoich rówieśników, ale nie dlatego, że ma jakiś wyższy potencjał czy pasję, tylko dlatego, że więcej w niego zainwestowano. I przez jakiś czas, kiedy to jest decydująca kwestia, będzie to dziecko, no właśnie, z przodu, tak? Będzie tym wygrywającym, tym lepszym. A potem, kiedy się to trochę wyrówna, bo już bodźce dostarczane z zewnątrz nie będą aż takie ważne rzeczy się będą działy wspólnie w szkole, będą przełamywać te ograniczenia coraz to dojrzalsi ludzie, no to może się okazać, że ta najlepszość znika, tak? Bo ten człowiek, który rzeczywiście wszystko umiał i wszystko wiedział, no jest mniej pomysłowy niż rówieśnicy, wcale nie tak szybko kojarzy fakty, ma mniej odwagi, żeby coś wymyślać. No i to wtedy relatywnie, nie chodzi o jego rozwój, ale relatywnie zaczyna to wyglądać inaczej i to jest często właśnie byłe zdolne dziecko. Okej, tak, byłam świetna, a teraz nie jestem, tak relatywnie. No ale znowu, no tak, nie wszyscy mogą być najlepsi z definicji,
We
więc okej,
wszystkim.
Zdecydowanie trzeba sobie szukać, i myślę, że to dzieciom też warto mówić. Nawet nie czegoś, w czym będziemy najlepsi, ale czegoś, co autentycznie nam sprawia przyjemność, a co jest rodzajem wysiłku intelektualnego czy artystycznego. No jest optymalna sytuacja, kiedy właśnie praca sprawia człowiekowi przyjemność.
Kiedy tak mówiłaś, to pomyślałam, że jeszcze cię zapytam o jedną rzecz, bo są też tacy młodzi ludzie, którzy są wręcz niemalże przebodźcowani rozmaitymi bodźcami, ale często nie przez rodziców, tylko i naprawdę sami skaczą z tematu na temat, tak trochę ADHD-owo wręcz podchodząc do tego, bo wszystko ich po prostu ciekawi, nie? Wszystko ich interesuje. I w pewnym momencie przychodzi takie spostrzeżenie, że jednak ten czas jest ograniczony i ta uwaga też jest, ma ograniczoną pojemność. Jaką wy macie w funduszu filozofię właśnie pomagania takim ludziom, którzy no jakby wzięli sobie zbyt dużo na swój talerz, jeśli chodzi o zainteresowania? I czują się na przykład przytłoczeni, nie? Że bardzo chcieliby wiedzieć to i to i tamto, ale po prostu już nie mają tej siły, nie mają tej energii i cierpią, kiedy muszą tam ubić jakiś kawałek swojej pasji.
To jest częste, zwłaszcza u takich ludzi no, w wieku dawniej gimnazjalnym, kiedy rzeczywiście już jest człowiek bardzo rozbudzony i już sporo wie, no a jeszcze mu właśnie tak żal wszystkiego,
No.
co trzeba zostawić i odłożyć na bok. Zwykle im wtedy sugerujemy, no bo jednak szkoła dzieli ten świat na kawałki osobne. I wobec tego to jest tak, że albo się interesuje biologią, albo fizyką. No więc takie zdrowsze, wydaje mi się, podejście to jest podejście myśl problemami. Znajdź sobie problem, który cię interesuje i teraz zobacz, od której strony najłatwiej ci czy najprzyjemniej ci jest ten problem rozwiązywać. I tego się trzymaj. I to znaczy, że coraz częściej jest tak, właściwie wszystkie poważne zespoły badawcze na świecie są interdyscyplinarne, no bo bez tego się już nie można obejść.
No
Uczymy
tak.
ich też bardzo, że to nie szkodzi, że czegoś nie wiedzą, że właśnie nie chodzi o tę najlepszość w każdej dziedzinie, ponieważ znacznie ciekawiej się pracuje w zespole osób, które wiedzą różne rzeczy, niż w zespole osób, które wszystkie wiedzą to samo.
Czyli po
W
prostu nie
związku z
musisz
tym,
wiedzieć wszystkiego, nie?
tak, trzeba mieć tę otwartość na to, że tego nie wiem i bardzo ważna tego, i też uczymy, myślę, bardzo starannie, bardzo ważna jest rzetelność i metoda. A to wszystko jedno, co badasz, ważne, że porządnie. I ten świat, w momencie, kiedy ten świat się robi taki bardziej cały, tak? Nie pokawałkowany na te różne dziedziny, z których są konkursy osobne, to znika to poczucie tak żalu trochę, że ojej, a tym to już nie, ponieważ okazuje się, że nie jesteśmy na to zamknięci. Tak? Po prostu trochę inną drogą zdążamy tam, gdzie tak czy siak jest ciekawie. No i dajemy, tak jak mówiłam, dajemy swobodę, tak, wyboru, dajemy im szansę, dobra, zobacz, popróbuj. Często jest też tak, że właśnie jak pojadą na jakieś zajęcia z dziedziny, którą już tak w zasadzie wiedzą, że pewnie trzeba się pożegnać, ale im szkoda, no to właśnie dochodzą do wniosku, że okej, że lepiej się czują na tych swoich ukochanych i że faktycznie, ale mają na przykład już teraz znajomych, którzy się na tym wszystkim znają. Będą mogli zapytać, jak ich coś zainteresuje, i będą się mogli zawsze dowiedzieć. Bo bardzo też pokazujemy, że te wybory, zwłaszcza w dzisiejszym czasie, nie są definitywne. Że to już nie jest tak, że zostaje się inżynierem na całe życie.
I że się sobie zamyka drzwi, nie? Do jakichś
Tak, też to, że no, uczymy się cały czas, uczymy się bardzo różnych rzeczy, w związku z czym te drogi bardzo długo pozostają otwarte. Ale też uczymy, że trzeba wybierać w życiu i to uczymy kategorycznie na wszystkich programach naszych zajęć, bo zawsze, zawsze wszystkie zajęcia są do wyboru. I trzeba te wybory podejmować i jest oczywiście płacz i zgrzytanie zębów, że ale jak to,
że nie
bo
da się
i to, a
wszystkiego.
inne, i to, ja chcę na wszystko. Na wszystko się nie da.
No niestety, to jest taka smutna prawda o życiu. Maria, mam ostatnie pytanie do ciebie. Już trochę też o tym powiedziałaś, ale chciałam jeszcze do tego wrócić. A propos właśnie roli tych sukcesów szkolnych mówiłaś, że one nie są do końca takie konieczne, aby rozwijać swoją pasję, ale czy z punktu uważasz, że dla zdolnego dziecka szkoła jest konieczna, czy też można sobie poradzić zupełnie bez niej? Czy edukacja domowa na przykład może zupełnie zastąpić tę ścieżkę, którą przyzwyczailiśmy się, że trzeba przejść, nie, taką ścieżkę szkoły, 8 lat podstawówki, 4 lat liceum, szkoły średniej.
Wchodzimy na niebezpieczny grunt, bo ja w ogóle uważam, że szkoła jest przeżytkiem. Znaczy, że obserwujemy schyłek tej instytucji i taką rzeczywiście degrengoladę. Nie jestem w stanie przewidzieć horyzontu czasowego, ale szkoła, jaką znamy, się skończy. Już
taka, jaką
długo.
Znamy, znaczy masz na myśli...
Taka, jaką znamy, znaczy ta forma edukacji,
jako
jaką znamy. Jaką znamy. Więc w pewnym sensie jako koncept, no bo to jest bardzo, bardzo konkretny, postoświeceniowy koncept, tak? To wymyśliliśmy, że wszyscy powinni być nauczeni tego samego. I myślę, że to już jest taki moment, kiedy trzeba naprawdę przygotowywać plan B. To znaczy trzeba myśleć, że jeśli nie taki model edukacji, to właściwie co? I ja jestem w to myślenie dosyć mocno już zaangażowana, więc to zapytano szkołę, zawsze powiem, dajcie jej umrzeć, okej, i się nie przejmujcie. No więc... Uważam, że bardzo ważne jest, żeby młody człowiek miał kontakt z innymi młodymi ludźmi, niekoniecznie w tym samym wieku, to nie ma większego znaczenia. Zróżnicowane grupy wiekowe są bardzo, bardzo fajne.
Kiedy mówisz kontakt, masz na myśli kontakt żywy, taki człowiek z człowiekiem w jednym pomieszczeniu, czy masz na myśli kontakt, nie wiem, przez Zooma, TikToka, WhatsAppa, maila?
Żywy jednak jest najlepszy. Prawdę mówiąc, te pandemiczne doświadczenia mnie utwierdziły w tym przekonaniu, bo pamiętam nasz pierwszy postpandemiczny obóz, kiedy po 1,5 roku zobaczyliśmy się z dzieciakami na żywo i to było tak na poziomie emocjonalnym, doznaniowym, to jest zupełnie niesamowitego. To jak wszyscy odżywaliśmy, po prostu naprawdę, jakby ktoś nam dał czystej, zimnej wody i widać było, a byliśmy w tym kontakcie zdalnym właśnie. Organizowaliśmy mnóstwo zajęć zdalnych i różne takie integracyjne też spotkania na Teamsach, oglądaliśmy wspólnie filmy, no krótko mówiąc, robiliśmy wszystko, żeby tego kontaktu nie tracić, ale jakość kontaktu bezpośredniego jest jednak kompletnie, kompletnie inna, a najważniejsze jest chyba to, żeby ten kontakt oznaczał współpracę. Jeśli to jest gadanie, czy uwodzenie się nawzajem, to okej, okay, ale to nie może się do
nie
tego...
Nie jest trwałe, prawda?
Coś powinniśmy razem robić, wtedy się najlepiej poznajemy, wtedy się najłatwiej zaprzyjaźniamy, no i wtedy się najszybciej rozwijamy dzięki sobie nawzajem. Więc absolutnie nie jestem za tym, żeby to była tradycyjna szkoła. Uważam, że tak naprawdę strasznie trudno jest się uczyć, rozwijać, interesować czymś, chodząc do szkoły. Naprawdę. Znaczy, uważam też, że takie minimum, które możemy dać naszym dzieciom, to jest właśnie wyjście poza tę szkołę, chociaż raz na jakiś czas. I oni nam bardzo często zresztą piszą, bo piszą do nas po każdych zajęciach. Nauczyłam się na tym obozie więcej niż w szkole przez 3 miesiące. Ja im wierzę, no oczywiście nie systematycznie, tak? Nie szerokim frontem, z jakichś konkretnych dziedzin, ale też miałem takie poczucie, że się rozwinęli, że naprawdę coś się przełamało w ich życiu, że jest inaczej, na nowo. I szkoła temu nie sprzyja. A często mówię do nauczycieli, z którymi pracuję, że ja Państwa bardzo podziwiam, bo Państwo lubią uczyć, a mimo to pracują w szkole. I dzieci, które lubią się uczyć, też mimo to chodzą do szkoły, tak? Więc absolutnie nie uważam, żeby ani sukcesy szkolne, ani jakaś taka właśnie presja na to, że trzeba te kolejne etapy edukacji zaliczać, żeby to było istotne, im bardziej się możemy od tego zdystansować i poczuć się swobodniej w tej kwestii. Zaliczy, nie zaliczy, skończy, nie skończy. Dobra, no nie w tym rzecz. W ogóle jestem zwolenniczką odejścia od konceptu obowiązkowej edukacji.
Czy wśród waszych podopiecznych są dzieciaki, młodzież, którzy są w edukacji domowej?
Tak, coraz więcej. To jest wyraźny trend, właśnie też postpandemiczny, jak sądzę, ale pewnie też związany ze zmianami w polskiej szkole, które nie są zmianami na lepsze, to widać. I rzeczywiście po raz pierwszy w tym roku widać było w zgłoszeniach taki wyraźny trend i odpływ właśnie z edukacji, no w ogóle z edukacji publicznej, ale też nie tylko do po prostu szkół prywatnych czy społecznych, ale także do edukacji domowej.
Myślę, że to jest w ogóle ciekawy temat, pewnie na kolejną rozmowę. Może uda nam się jeszcze kiedyś porozmawiać o stanie szkoły w ogóle i o tym, jak powinna ta edukacja wyglądać. Ale tymczasem udało nam się dobrze pogadać o tym, jak w funduszu wspieracie zdolną młodzież, zdolne dzieciaki w Polsce. Bardzo, bardzo Ci, Mario, dziękuję za tę rozmowę. I
ja też bardzo
Ci
dziękuję.
Udanych
Uwielbiam
rozmów.
Rozmawiać, więc w ogóle.
To do następnego razu w takim razie.
Dobrze. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję Ci, że wysłuchałeś tego odcinka. Jeżeli uważasz, że był wartościowy, zasubskrybuj proszę ten podcast i zostaw też swoją ocenę. Zapraszam Cię też na stronę www.dziecizdolne.pl, gdzie znajdziesz całą społeczność rodziców zdolnych dzieci. Tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku.